Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Witam Państwa w Arsenale Kultury razem z moimi niezwykłymi dzisiaj gośćmi. Pretekstem do dzisiejszego spotkania jest wspomnienie Gustawa Herlinga Grudzińskiego w setną rocznicę urodzin. Goszczę w studiu Martę Herling, córkę Herlinga Grudzińskiego, opiekunkę spuścizny literackiej i publicystycznej Gustawa Herlinga Grudzińskiego, sekretarza włoskiego Instytutu Badań Historycznych utworzonego przez Benedetta Croce'ego.
Dzień dobry.
Jest z nami też Antoni Libera, pisarz, tłumacz, reżyser teatralny, krytyk literacki, znawca twórczości Samuela Becketa.
Dobry wieczór Państwu.
I Włodzimierz Bolecki, teoretyk i historyk literatury polskiej, profesor Instytutu Badań Literackich, pan krytyk literacki.
Dobry wieczór Państwu.
Przestałem być pisarzem emigracyjnym. Pod takim hasłem ten cykl spotkań wokół Gustawa Herlinga Grudzińskiego w Poznaniu. Cóż on oznacza? Dlaczego właśnie takim wyimkiem, takim cytatem z Herlinga Grudzińskiego ten cykl spotkań został jakoś zainaugurowany, pod tym szyldem będzie się toczył?
Gustaw Herling Grudziński to zdanie wygłosił tutaj w Poznaniu w 1991 roku podczas swojej pierwszej wizyty w Polsce po 52 latach nieobecności. Oczywiście była to reakcja na sytuację polityczną po upadku komunizmu, w momencie zaprzestania ograniczeń, które były związane z istnieniem systemu komunistycznego, to znaczy chodziło o podział między krajem a emigracją i rozmaite kwestie, także historyczne, związane z faktem ograniczeń paszportowych i polityki przede wszystkim rządu polskiego. No, stało się oczywiste, że emigracja, szczególnie powojenna, do której należał Herling Grudziński, powoli będzie tracić swoje uzasadnienie. Dlatego, że byli emigranci, będą mogli przyjeżdżać do Polski, mieszkać tutaj, publikować, nawet pracować. Co prawda dotyczyło to już ludzi bardzo, w bardzo zaawansowanym wieku, więc późno, bo późno, ale jednak to się stało. I wtedy Gustaw Herling Grudziński tutaj podczas tego pierwszego spotkania z taką dużą polską publicznością wypowiedział te słowa, które są na tablicy upamiętniające jego pobyt. I to znaczyło tylko tyle, że jako pisarz będzie mógł publikować oficjalnie w Polsce. Właściwie już publikował oficjalnie w Polsce. Czytelników będzie miał w Polsce. W tym sensie przestał być pisarzem emigracyjnym, który może tylko publikować na Zachodzie, w wydawnictwach emigracyjnych i nie wiedzieć, kim są jego czytelnicy krajowi. To była duża zmiana, no przede wszystkim w takim samopoczuciu, w rozpoznaniu siebie. To było spełnienie dla wielu pisarzy marzenia, żeby wrócić do Polski i móc kontaktować się z czytelnikami innymi niż tylko czytelnicy emigracyjni.
Czy ten powrót do Polski to wyobrażenie wolnej Polski nie było jednak dla Gustawa Herlinga Grudzińskiego rozczarowujące? Jak on jednak potem oceniał to, co w Polsce się wydarzało? On był krytykiem grubej kreski tak zwanej.
Ja jeszcze pozwolę sobie, zanim odpowiem na to pytanie, nawiązać do tego, co tutaj mówił Włodek, że zwrócił uwagę na jedną rzecz. Jak myśmy, jako ludzie młodzi, dorastający w PRL-u, otrzymywali z rzadka, jak ktoś przemycił, książki kultury paryskiej, samopismo kultury paryskiej, to w gruncie rzeczy do połowy lat 80. nikt nie wierzył, że za naszego życia to się zmieni. Myśmy raczej byli przygotowani na to, że będziemy do końca życia żyli w reżimie komunistycznym. Więc teraz należy sobie wyobrazić, co pisarz tej rangi, co Gustaw Herling-Grudziński musiał czuć jako autor. To ja mówię na razie o nas, jako czytelnikach, jego miłośnikach, studentach, prawda? On, a miałem szczęście i zaszczyt spotkać go w czasach PRL-u, jeszcze w zamierzchłych czasach, bo w 70-tych latach. I pamiętam no, niezwykłą taką jego takie poczucie goryczy, że na pewno się on tego nie doczeka, nie wiadomo jak to będzie dalej i że on jest skazany na bardzo niszową publiczność rozsianą po świecie, czy nawet tą istniejącą w Polsce. To było bardzo głębokie jego przekonanie i to był jego dramat. Dlatego mi się wydaje, teraz tu organizatorzy przyjęli to zdanie, no, że on dożył tego i w dodatku no, był no, niezwykle życzliwie, entuzjastycznie tutaj przyjmowany. No, ale teraz przechodzę do tego drugiego pani pytania, że właśnie no, ten jego radość, czy wręcz entuzjazm spowodowany możliwością powrotu do kraju, był od razu zważony właśnie przez to, co pani już zawarła w pytaniu. To znaczy on oczywiście widział pewną dwuznaczność tej przemiany, jeżeli to jest nie za delikatne słowo. Na tym tle on się z wieloma ludźmi poróżnił się dosyć szybko z ludźmi, z którymi był kiedyś w zażyłości, w przyjaźni. No i bardzo radykalnie odrzucił właśnie tę linię, bo to nie chodzi tylko o grubą kreskę, tylko chodzi o to, w którym kierunku poszła cała rzeczywistość pookrągłostołowa. No teraz dla nas jest już to jasne, prawda, bo już wiele rzeczy się ujawniło. Natomiast wtedy to nie było jeszcze takie oczywiste, a on, który miał niezwykłą intuicję i polityczną, i cywilizacyjną, i na to, co się w Polsce dzieje, bardzo jasno to widział i bardzo ostro zaczął to krytykować i znalazł się od razu w takiej szufladce razem, można powiedzieć, z Herbertem i z kimś innym. No i wydawało się, że to jest niemożliwe, że pisarz, który no naprawdę no przez nas, no to, ja nie mówię o mnie i o Włodku, który jesteśmy z tego samego pokolenia, przeżywaliśmy te same fascynacje, ale przez bardzo wielu ludzi uważany był za jednego z największych pisarzy polskich na emigracji. Niekoniecznie to, że Gombrowicz był tak wyniesiony i był takim, że tak powiem, bardzo znanym nazwiskiem, ale dla pewnego typu czytelników to Herling był tym najważniejszym. To był pisarz kultury, pisarz bardzo głęboko osadzony w kulturze europejskiej, pisarz, który zajmował się i malarstwem, i muzyką, i sztuką, i polityką, i który był świadkiem wieku. No, bardzo wiele funkcji było takich, że tej rangi pisarz, co Gustaw, mógł nagle być traktowany czy lekceważąco, czy krytycznie, tak jak był krytykowany przez środowisko Gazety Wyborczej.
I to z pewnością było dosyć rozczarowujące, ale chciałam też zapytać córkę Gustawa Herlinga-Grudzińskiego o tę siłę wielką polskości, którą pisarz miał w sobie, która spowodowała, że pani wiedziała, że musi się nauczyć, tak jak powiedziała pani w jednym z wywiadów, języka polskiego po to, żeby być bliżej niego. To był pisarz polski na emigracji. Na tej emigracji żył wiele, wiele lat. Był tak mocno zaangażowany w kulturę, w życie miejsca, w którym osiadł, a jednak ta polskość chyba była najsilniejszą jego cechą.
Na pewno tak było. Na pewno mogliśmy poczuć w domu nasze życie, jego obecność. To było polskości, to było znak mocno. Ja zawsze pamiętam i chcę pamiętać jego studium, gdzie on budował jego świat, możemy mówić jego inny świat, tak, żeby w tym studium, gdzie było jego Polską. Wszystka atmosfera, obiekty, biblioteka, spotkanie, które on miał ludźmi z emigracji, także z Polski. Tam był jego polski świat. Tak mocno. Ojciec nie uczył języka polskiego. Nie wiemy dlaczego, ale nieważne, ale nie uczył do nas. Na pewnym momencie ja bardzo mocno czułam potrzebę żeby wejść do tego świata, żeby mieć nie tylko kontakt, ale zrozumienie jego świata. To był bardzo ważny dla mnie uczyć się języka polskiego na pewnym momencie. To było naprawdę możliwości, oczywiście, rozumienia jego tożsamość. To na pewno tak jest.
Ja pamiętam, jak czytałam dziennik pisany nocą i z tyłu jest takie zdjęcie Herlinga Grudzińskiego w takim pokoju zasypanym książkami. Zresztą jak się czyta dziennik pisany nocą, to aż trudno sobie wyobrazić, że gdzieś w tle tam żyła, funkcjonowała rodzina, że on żył jednak w rodzinie. Ogrom tej wiedzy, erudycji, zainteresowań Herlinga Grudzińskiego, który jest zawarty w dziennikach pisanych nocą, dla mojej wyobraźni był niemal wykluczający z jakimś równoległym takim życiem rodzinnym. A jednak to życie rodzinne się tam gdzieś toczyło jednak.
Tak, tak robiło. Ja myślę, że to trzeba zawsze zapamiętać mama. Dlaczego mama, ja myślę, że ona wyobrażała i organizowała życie, żeby ojciec miał jego miejsce, jego możliwości pracy. Ona bardzo dobrze to rozumiała. I wtedy to był dom, który miał dwa zaskrzydła. Nie oddzielone, nie można mówić, że były oddzielone, ale ojciec dla jego życia, dla jego pracy, dla jego dzieła potrzebował taka sytuacja, żeby mieć rodzinę obok, dlaczego dom był bardzo neapolitańska, żywotna, braci, przyjaciele i tak dalej, ale on miał zawsze możliwości zamknąć jego miejsca wtedy, ale on potrzebował, żeby około było takie życie neapolitańskie rodziny, nie tylko nami, ale trzeba zapamiętać, że było mama, siostry, mama, Alda, Lidia, Silvio Croce, taka wielka rodzina.
Czyli tak jak sobie w Polsce czasami wyobrażamy taką wielką włoską rodzinę.
Tak jest, tak było.
A ja bym sobie pozwolił tu wtrącić jeszcze takie zdanie, że to jest znamie wielu wielkich pisarzy, niezależnie od tego, czy są oni emigrantami, czy nie. Bo jeżeli czytamy biografie i wspomnienia związane z Tomaszem Mannem, jednym z największych pisarzy, to tam było bardzo podobnie, mimo że on nie był na emigracji. Oni mieli wielki dom w Monachium i był, że tak powiem, piętro Manna, gdzie on pracował i była ta święty spokój, a były inne pokoje, piętra, gdzie była ta rodzina, bardzo też rozbudowana i tak dalej.
Więc... I tak samo było dom Croce'ego.
No właśnie, tak.
dom tak samo. Opisywanie dom Croce'ego przez Elena Croce, wspomnienia rodzinne, który był tłumaczony po polsku przed mową ojca. Wspomnienia rodzinne Elena Croce, dom Croce'ego, opisywanie dom Croce'ego mniej więcej jest podobne. Cioè miejsce filozofa, miejsce pracy Croce'ego i miejsce rodzinne. To dwa
światy.
Ja myślę, że to jest ważne, żeby o takich wątkach mówić, dlatego że często mówi się o tym, że artysta genialny wymaga tylko samotności i często jest usprawiedliwiony, jeśli poświęca rodzinę nawet swoją po to, żeby tworzyć, a jednak widać, że można to połączyć szczęśliwie. Chciałam zapytać profesora Włodzimierza Boleckiego o tę wyjątkowość twórczości Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Jakbyśmy mogli zawrzeć w paru słowach charakterystykę tej twórczości. Dlaczego ona jest, czy jest wyjątkowa i dlaczego jest taka wyjątkowa na
paru
tle innych?
W paru słowach to będzie trudno,
ale
już tutaj
spróbować.
Pierwsze słowo powiedział Antoni Libera. Pani też o tym wspomniała. Gustaw Herling Grudziński był na pewno jednym z najwybitniejszych polskich intelektualistów XX wieku. To znaczy jego horyzonty intelektualne, jeżeli będziemy porównywać z innymi pisarzami, były znacznie szersze. To znaczy, tu chodzi nie tylko o prywatne zainteresowanie rozmaitymi dziedzinami sztuki. bo jest i literatura, i muzyka, i teatr, i oczywiście malarstwo, ale do tego trzeba jeszcze dodać bardzo wnikliwe analizy społeczne, polityczne, sytuacji w różnych krajach. Słowem, Gustaw Herling Grudziński był pisarzem, który właściwie ogarniał całość życia intelektualnego Europy po 1945 roku. I to było zainteresowanie płynące no, po prostu z wnętrza jego osobowości. A to on nie miał żadnego obowiązku, żeby się tym zajmować. Natomiast on chciał rozumieć świat, w którym żyje i co więcej, chciał w nim uczestniczyć. I fenomen Herlinga Grudzińskiego polega na tym, że on był niezwykle wnikliwym partnerem dla wszystkich aktorów życia publicznego. Jego komentarze, które mamy w dzienniku pisanym nocą, a także rozproszone po setkach artykułów, to są świadectwa niezwykle głębokiej znajomości bardzo różnych tematów. I to najlepiej widać w trudnościach, z jakimi stykają się komentatorzy jego dzieł. Szczególnie właśnie publicystycznych, szczególnie dziennika pisanego nocą. Właściwie zakres jego zainteresowań i głębia wiedzy uniemożliwia opisanie, skomentowanie tych wszystkich spraw przez jednego człowieka. Herling był jednym słowem, właściwie można tak powiedzieć, multiinstrumentalistą, jak rzadko kiedy. Druga cecha bardzo ważna to to, że w przeciwieństwie do wielu pisarzy, i on to zresztą podkreślał, w tym także największych takich jak na przykład Witold Gombrowicz, Herling nie zajmował się wyłącznie sobą. To nie pisał o relacji ja-świat, albo nie powtarzał, że najważniejszy jest dla niego człowiek, a ten człowiek, którego zna, to on, to jest on sam. Herling interesował się światem i innymi. To był pisarz o głębokim poczuciu wspólnoty. To widać zresztą w każdej rodzaju jego twórczości. Jego interesowała wspólnota, poczynając od wspólnoty rodzinnej, poprzez wspólnotę narodową, polską, wspólnotę europejską, ale najważniejsza była dla niego wspólnota ludzka, czyli rodzina ludzka i stąd pytanie, które jest we wszystkich jego utworach postawione wprost lub takie, którego trzeba się doszukać, to jest zawsze pytanie o człowieka, o jego z jednej strony los, a z drugiej strony o wartości, którymi się kieruje w życiu, no i także o los, który jest, który ma wymiar metafizyczny, bo to był wyjątkowy rys twórczości Herlinga Grudzińskiego, który jakby przełamał pewną konwencję filozoficzno-literacką wyłaniającą się no, z całej literatury, z piśmiennictwa, także z filozoficznego widzenia człowieka w jego wymiarze przede wszystkim doczesnym, by nie powiedzieć mocniej cielesnym, czyli w takim obrębie jednostkowym, który dzisiaj bardzo często literatura preferuje. Herling patrzył na człowieka jako na niezwykły, tu szukam słowa na gorąco i trudno mi znaleźć, ale może powiem w ten sposób, że Herling patrzył na człowieka jako na pewien fenomen egzystencjalno-metafizyczny i starał się zrozumieć po pierwsze jego fenomen relacji międzyludzkiej, po drugie fenomen jego reakcji uczuciowych i emocjonalnych, po trzecie jego źródła, jego postawy wobec innych ludzi i świata. I ten obszar oczywiście on się przekształcał, zmieniał, ale tworzył pewną jedną całość, czyli Gustaw Herling Grudziński postawił i pozostawił po sobie pytania, które nosił w sobie już jako młody człowiek, bo gdyby nie był przygotowany na postawienie tych pytań, to w późniejszej twórczości nie mógłby po prostu się ich doszukać. Natomiast niewątpliwie strasznie ważną jego inspiracją było jego doświadczenie sowieckie, łagrowe. I to doświadczenie w pewnym sensie wyzwoliło jego predyspozycję, bo był człowiekiem, no jako młody człowiek był człowiekiem niereligijnym. Był no, niezwykle rozwiniętym intelektualnie i pełnym pasji poznawczej, natomiast doświadczenie sowieckie, pobyt w łagrze i wiedza o tym, czego doświadczył, spowodowała, że Herling wyszedł z wojny jako człowiek już w pełni ukształtowany. Może dodam taki dla osób, które znają twórczość Herlinga, taką informację bardzo prostą i oczywistą. Gustaw Herling Grudziński trafił do obozu mając lat 21. Opisywał to, czy doświadczał tego jako chłopiec, tak to powiem, czy młodzieniec 22-letni, a wynik tego doświadczenia, który był pisany przez człowieka, który dopiero rozpoczyna swoje lata 30, jest taki, że do dzisiaj jest to jedno z najdojrzalszych świadectw XX wieku. No i tu można by tę listę ciągnąć bardzo długo, bo takich niezwykłych, oryginalnych spojrzeń Herlinga Grudzińskiego na współczesną kulturę jest dużo. One zależą po prostu od wszystkiego, czym się zajmował. Natomiast podsumować jednoznacznie, był z jednej strony wybitnym intelektualistą, wielkim pisarzem, a także niezwykłym człowiekiem. I to jest może najmniej znana część jego działalności i życia, czyli to wszystko, co Herling Grudziński sam z siebie dał innym. Coraz bardziej, coraz lepiej to poznajemy i wiemy, że właściwie trudno byłoby sobie wyobrazić literaturę migracyjną, życie migracyjne, kulturę bez wkładu intelektualnego, duchowego, no i także takiego praktycznego Gustawa Herlinga Grudzińskiego.
Ta umiejętność dawania z siebie innym, to też pomogła albo inaczej przyczyniła się do tego, że mówi się o Gustawie Herlingu Grudzińskim jako o tym, któremu jako jedynemu właściwie udało się rozwiązać taki problem powojennej literatury, czyli ten problem wiarygodności.
To prawda, to jest właśnie, na tym jest, na wiarygodności bohatera i opowiadacza jest oparty inny świat i później Herling to kontynuuje, ale trzeba pamiętać też o najważniejszej rzeczy, pisał o tym swego czasu Antoni Libera. Herling Grudziński był pisarzem niezwykłej odwagi. I to nie tyle odwagi wojskowej, bo on o tym w ogóle nie chciał mówić. To był pisarz o nieprawdopodobnej odwadze egzystencjalnej, cywilnej, takiej w najmniejszym wymiarze. To znaczy człowiek był człowiekiem, który miał odwagę zmierzyć się z tym, co kultura XX wieku odpychała, co odpycha do dzisiaj. Czyli zmierzyć się z najtrudniejszymi wyzwaniami, z którymi mamy do czynienia jako ludzie w naszym losie jednostkowym, który równocześnie jest doświadczeniem losu uniwersalnego.
Gustaw Herling Grudziński był daleki od tego, żeby widzieć w literaturze jakie oręże jakiegoś społecznie zaangażowanego narzędzia.
No tak, no bo to oczywiście kojarzy się tak potocznie no, z rodzajem publicystyki, której on absolutnie nie uprawiał. No, natomiast jeżeli mam rozwinąć ten problem odwagi, o której Włodek przed chwilą zaczął mówić, to rzeczywiście ona była co najmniej dwutorowa czy dwuwarstwowa. Podstawowa odwaga Herlinga Grudzińskiego, ta, którą Włodek nazwał egzystencjalną, to jest odwaga mierzenia się ze złem, z najgorszymi sprawami, jakie ludzi mogą spotkać. Dlaczego jest to odwaga? Bo jeżeli ktokolwiek w jakiejkolwiek formie czy myślowej, no już nie mówię o pisarskiej, próbował dotknąć tych rzeczy, to musiał poczuć, że jest to coś niezwykle trudnego, czy wręcz grożącego depresją, czy nawet obłędem, jeżeli się w to wchodzi naprawdę bardzo głęboko. To znaczy, co człowiek z drugim człowiekiem może zrobić? Mam na myśli społeczeństwa, cywilizację, jakiego typu tortury się wymyśla, jakiego typu poniżenia. W tym sensie można mówić, że Helling, który w młodości był agnostyczny, czy był, powiedzmy, niereligijny, indyferentny religijnie, potem zbliżył się niewątpliwie do chrześcijaństwa, dlatego, no, że to jest jakaś podstawowa figura chrześcijańska, powiedzmy ukrzyżowany człowiek, prawda, który robi to dla innych, tak? No, ta cała figura jest znana. Więc powiadam, jedna rzecz to jest w ogóle pisanie o tych okropnych rzeczach. Tego jest bardzo dużo u Hellinga, bo to nie jest tylko Inny świat, tylko to jest w bardzo wielu opowiadaniach. No jest to słynne opowiadanie o Bruno, o tym filozofie, którego spalili na stosie. Jest cała historia tego procesu. No i on to niezwykle, tak powiedziałbym, bezlitośnie wprowadza tego czytelnika. Ten szczebel po szczeblu, ten proces trwał 8 lat. On miał szansę z tego wyjść. Każdy, kto przechodzi kurs filozofii, wie, że Giordano Bruno za poglądy, za ideę spłonął na stosie. No ale to jest slogan, tak? To jest jakiś liczman. A jak teraz wejdziemy w to i zaczniemy sobie to wyobrażać niejako dzień po dniu, to budzi grozę. I napisanie tego jest też bardzo trudne. Więc powiadam, to jest jeden aspekt tej odwagi, najważniejszy. A drugi, no to jest ten, o którym już częściowośmy mówili, że to był człowiek, który się, że tak powiem, nie bał opinii publicznej, że on zawsze płynął pod prąd. Mówił rzeczy, tak jak Włodek napisał, prawdy niemiłe. No to on mówił ludziom w twarz, że powiedzmy świat, historia idzie w złym kierunku. Tak jak Włodek mówił, no on przeżył najgorsze piekło tam w łagrze sowieckim, tak? Wyszedł z tego, wiedział, czym jest wojna, nie przeżył wprawdzie obozu koncentracyjnego niemieckiego, ale doskonale wiedział, co to jest. Czyli, że to jest właśnie to dno, które człowiek w historii Europy osiągnął. I teraz on ląduje we Włoszech, ma kontakt z Francją, ma kontakt z Anglią, czyli można powiedzieć, nagle ma kontakt z Zachodem i widzi, że ten Zachód też idzie w złym kierunku, że w końcu łagier, w którym on się znalazł w Rosji, to jest daleka pochodna marksizmu, czyli wynalazku zachodniego. I on nagle widzi, że ten Zachód wcale nie wyciągnął z tego żadnych wniosków, że dalej modli się do tego Marksa w jakiejś innej złagodzonej formie, nie totalitarnej, ale że to lewactwo i on się skonfliktował przecież z tymi ludźmi. On był odrzucony. Dlaczego Innego świata nie chciano wydać? Dlatego, że nie chciano mówić o obozach sowieckich. Jaką cenę zapłacił Camus, który był człowiekiem, który był Francuzem i też poróżnienie z Sartrem i zepchnięcie, mimo że dostał Nagrodę Nobla i tak dalej. I to też było wzruszające, jak Helling potrafił powiedzieć, że on jest wdzięczny Sołżenicynowi za Archipelag Gułag, że dopiero po nim jego Inny świat, który był napisany 20 czy ileś lat wcześniej, dopiero ujrzał światło dzienne. No więc powiadam, no jeżeli mówimy o odwadze, to jest ta odwaga przede wszystkim ta egzystencjalna ze zmierzeniem się z metafizycznym losem człowieka, a druga to jest taka, no, odwaga cywilna, społeczna, że on się nie bał, że zostanie zaatakowany, oczerniany, to przy nauku są plugawe jakieś takie teksty ludzi, którzy mu nie dorastali do pien.
Przez jakiś czas też myślano, albo mówiono, pisano o pisarzach emigracyjnych, jako o tych, którym się lepiej wiodło, którzy wybrali lepsze, łatwiejsze życie na emigracji w krajach Zachodu, a nie zmagali się tutaj z tym, co w Polsce było. A ich dramat też
nie,
przecież
nie
polega na
tyle mówiono,
czymś
ile w ten sposób właściwie szkalowano. To była figura retoryczna wymyślona w czasach stalinowskich, przedstawiająca emigrację polską, w ogóle emigrantów, jako zdrajców tego nie tylko systemu czy kraju, ale przede wszystkim zdrajców ludzi, którzy zostali w Polsce i muszą się mierzyć z problemami życia codziennego. I na tym Zachodzie wiodą życie łatwe, lekkie i przyjemne. I przypomnę, że ta figura, która jest po prostu figurą retoryki bolszewickiej, ona weszła do obiegu publicznego po rewolucji październikowej. Bolszewicy używali tego w stosunku do tak zwanej białej emigracji. To ona na dobrą sprawę była jeszcze używana niedawno. Ja przypomnę, że w ten sposób został zaatakowany brutalnie przez jednego ze znanych aktorów, jeden z najwybitniejszych współczesnych pisarzy, Bronisława Wilcztajna, któremu zarzucono, że on na emigracji tam sobie właściwie, nie wiem, kawior jadł i pił szampana. To pokazuje, jak trwałe są pewne nawyki retoryczne i propagandowe, a prawda jest dokładnie odwrotna. To znaczy emigracja była katastrofą egzystencjalną dla emigrantów, którzy wybrali ten los. To była decyzja heroiczna. Oznaczała dla większości, zdecydowanej większości ludzi deklasację i pauperyzację. Ci członkowie elity polskiej, którzy przeżyli wojnę i znaleźli się na Zachodzie, żyli w najtrudniejszych warunkach, jakie sobie można wyobrazić, a nawet tak zasłużeni ludzie jak generałowie polscy, którzy prowadzili, mówię o generałach wojsk polskich na Zachodzie, jak generał Maczek, generał Sosabowski, generał Sosnkowski, ale Maczek jest może najbardziej znany, no, po prostu musieli utrzymywać się przy życiu, wykonując prace fizyczne, odsunięci, szkalowani w Polsce, pauperyzowani i niedoceniani przez władze polityczne krajów, o których wolność walczyli w czasie II wojny światowej. Jednym słowem, tu jeszcze dodam taką dygresję, Herling Grudziński nawet z wielką goryczą zauważał, że ludzie, którzy powinni rozumieć sens słowa emigracja, czyli pisarze, którzy powinni wiedzieć, jak wyglądała emigracja na przykład polistopadowa w XIX wieku, zarzucali emigrantom, czy przejmowali tą retorykę propagandową. Jedną z takich osób była pisarka, którą Herling Grudziński cenił, przyjmował, korespondował, Maria Dąbrowska, która też tak negatywnie się wypowiadała o tych emigrantach. I kiedy Gustaw Herling Grudziński pisał swój dziennik w Neapolu i opisywał rozmaite zachowania, postawy Polaków w kraju, to krytyczne zresztą, to reakcja często była, często polegała na tym, że mówiono, a siedzi sobie w Neapolu, tam w Neapolu można sobie takie wypisywać, takie rzeczy, abyś spróbował tu przyjechać i żyć tu z nami, to byś zobaczył. Taki był sens czy tej figury retorycznej, tego propagandowego zniesławiania, oczerniania emigrantów. Problem, który do dzisiaj stoi przed świadomością publiczną, żeby sobie wyobrazić, że emigracja była misją, za którą ci, którzy ją wybrali, płacili najwyższą cenę. Najwyższą cenę pozbawienia kontaktu z rodzinami, które zostały w Polsce, pozbawienia czytelników, pozbawienia często środków do życia. I wymagało to wyjątkowej odwagi, a Herling Grudziński potrafił też te wszystkie sprawy, które stanowiły część losu emigranckiego, potrafił zamienić na coś wyjątkowego, to znaczy na służbę Polsce. Bo to była cecha emigrantów. Nikt z nich nie czuł się kimś, kto żyje tylko sam, który podejmuje decyzje po to, żeby przeżyć, przechować się na Zachodzie. Misja polegała także na tym, że ten los, który my wybieramy, kiedyś przyniesie Polsce i Polakom w kraju owoce. I to była forma walki za pomocą słowa, za pomocą działań, za pomocą rozmaitej pomocy słanej do kraju. To była, jak to w kulturze mówiono, jakby kontynuacja tej działalności żołnierskiej z czasu wojny, czyli działalności żołnierzy, którzy przestali być żołnierzami armii generała Andersa, zostali zdemobilizowani, ale którzy swoją wojnę o niepodległość, wolność Polski kontynuują na emigracji, płacąc za to równie wysoką cenę.
Mamy 2019 rok. Wydawałoby się, że tego rodzaju opinie nie powinny się pojawiać już właściwie, z którym pan profesor był uprzejmy teraz polemizować, ale one cały czas są gdzieś zakodowane jednak w świadomości, niestety. Pani Marto, pani jako opiekunka spuścizny literackiej i publicystycznej Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, jak ocenia zainteresowanie tą spuścizną? Jak wygląda dbanie o tę spuściznę? Czy takich spotkań, jakie teraz od 8 do 10 listopada w Poznaniu jest więcej? Moje wrażenie jest takie, że za mało cały czas jest o Gustawie Herlingu-Grudzińskim.
Ja myślę, że na pewno wiele programów, które były tym rokiem w Polsce, nie tylko, dlaczego także we Włoszech, potem coś mówią o tym, to było naprawdę wspaniałe. To wiele inicjatywy, wiele spotkań, kilka, nie na wszystko mogłam uczestniczyć, ale Włodek Boleski jest świadca o tym. To było świadectwo bardzo ważne. Dodam także, że w tych latach po śmierci ojca olbrzymia praca była zrobiona dla dziedzictwa i dzieła. Najpierw dzieła zebrane, wydanie krytyczne pod redakcją Boleskiego, wydawnictwo literackie, to było to wielka praca, bardzo ważna. I to jest znak. Praca jeszcze, trzeba zapamiętać, praca, którą zrobiliśmy razem z Biblioteką Narodową dla archiwum, który teraz jest inwentaryzowany, katalogowany, digitalizowany, czyli jest możliwości dla badawczy konsultować katalog i dokumenty. To wszystko jest dużo, na pewno. Myślę, że także ten program w Poznaniu, to jest naprawdę zaznaczący. Oczywiście można zawsze więcej, ale ja chcę mówić, jak dla mnie, dla nas, to jest świadectwo obecność, świadectwo żywotność. I dodam mi także we Włoszech. Możemy mówić, że jest też zmiana. To znaczy, że dwa wielkie wydarzenia. Jedna wydawcza, to znaczy, że teraz jest dzieła ojca, wybór dzieła ojca są wydane jako tom Meridiani. To jest najważniejsza seria klasyki literatury światowej, jak plejada włoska. Przedmowa Włodzimierza Boleskiego, redakcja Krystyna Jaworska, ja napisałam kronologię, ale to jest wielkie nakładanie na pewno. I obok tego w Neapolu tydzień temu był program na 3 dni, festiwal Neapol Herling, cały polonistyka włoska, studenci, instytucje, uniwersytet orientale in Università di Napoli, Istituto Polski w Rzymie. To są znaki ważne i o tego ja chcę dać żeletwo.
A proszę jeszcze mi powiedzieć, jak się odnajduje dzieła nieznane, bo odnalazła pani dziennik z lat 57-58. On opublikowany został przez wydawnictwo literackie w Krakowie w 2018 roku. Jak to było i co tam jest w nim?
Wydanie dziennika, może Wodek.
Jak odnalazłaś?
Jak on został odnaleziony?
Jak ty znalazłaś?
Jak to się odnajduje? Takie dzieła nieznane. Tak.
Ja myślę, że oprócz dwa opowiadania, Wiek biblijny śmierci i Wędrowiec cmentarny, który był wydany po śmierci, i potem ten dziennik 57-58, nie mamy na pewno w archiwum, dlaczego skończyliśmy porządkowanie archiwum, nie mamy na pewno
innych rękopisów.
Co mamy? Na pewno, olbrzymia korespondencja. To wielka praca, która jest wobec nami i najpierw jest już w druku, już drugi tom korespondencja Herling-Giedroyć, zawsze seria dzieła zebrane, to będzie jeszcze trzeci tom, to jest naprawdę cała historia, kultura polska i nie tylko Europa, drugi części XIX wieku tam jest, ale myślę, że korespondencja ojca to jest pola badań, pola dla przyszłości, dla nowości, dla to na pewno.
Jeśli można jeszcze tutaj włączyć się w to, o czym teraz była mowa, że na pewno pani Marta tutaj słusznie przypomniała ten cały cykl wydarzeń i niewątpliwie to jest skoro olbrzymia zasługa, największa zasługa Włodka, że to co zebrał, panuje nad tym, czuwa nad tym, że te dzieła zebrane wychodzą w WL-u, przecież to jest już któreś wydanie, były różne wydania, więc, że tak powiem, materię podstawową mamy, można powiedzieć, zabezpieczoną. Jeżeli ja bym miał coś postulować, to właśnie teraz, i to też oczywiście adresuję do siedzącego tutaj, który już i tak bardzo dużo zrobił, ale mam na myśli jego rozmowy w Dragonei, rozmowy w Neapolu, które uważam za po prostu podstawowy przewodnik po twórczości Herlinga. No na najwyższym właściwie to jest poziomie zrobione. Przepraszam, że cię tak tutaj publicznie chwalę, no ale taka jest prawda. Mianowicie, że teraz żyjemy w czasach, kiedy ludzie na nic nie mają czasu. I teraz trzeba dokonać bardzo przemyślnej formuły pewnego skrótu, to znaczy wyboru najbardziej reprezentatywnych opowiadań, fragmentów innego świata, fragmentów dziennika pisanego nocą i stworzenia syntetycznego portretu Herlinga, tak żeby to, o co pani właśnie nas tutaj pyta i co my tutaj tak szczątkowo przedstawiamy od różnych stron, żeby stworzyć syntetyczny portret tego pisarza jako pisarza kultury. Zwróćcie państwo uwagę, no zresztą sami to wszyscy czujemy, że jakby mija czas pisarzy kultury. Są pisarze modernistyczni, pisarze eksperymentatorzy, awangardowi, właśnie ci tacy neonaturalistyczni i tak dalej. Natomiast Herling był klasycznym pisarzem kultury, to znaczy, że który nawet często na wieczorach autorskich mówi o tym, mnie nie interesuje taka fikcja, którą zupełnie sobie biorę z nieba. Mnie interesuje już coś, tutaj zawsze powoływał się na Standala, mówił, że kroniki Standala to dla niego są takim doskonałym wzorem takiego pisarza prawdziwie zagłębionego w historii, w cywilizacji, który panuje nad tym wszystkim i który zaczyna od jakiegoś szczegółu historycznego i z tego nagle, z tego szczegółu, tak jak Proust z tej Magdalenki wywodzi cały wielki świat na ileś tych tomów, to Herling też, to obserwujemy w każdym prawie opowiadaniu, jak on zaczynał z jakiegoś zupełnie, wydawałoby się, nieznacznego szczegółu i nagle ten nieznaczny szczegół rozrasta się do jakiejś olbrzymiej opowieści. Otóż trzeba zaproponować współczesnemu czytelnikowi syntetyczny, klarowny obraz Herlinga jako pisarza kultury i że to właśnie jest polski pisarz, który stał się emblematem pisarza europejskiego. to właściwie należałoby bardzo uświadomić, bo to nie jest do końca uświadomione, że właśnie Herling z tą olbrzymią kulturą, z tym wszechstronnym zainteresowaniem różnymi dziedzinami sztuki, cywilizacji, polityki, człowiek, który doskonale czuł i wschód, i barbarzyństwo sowieckie, i barbarzyństwo hitlerowskie, i no, tę aberrację jakąś intelektualną na Zachodzie, on to wszystko skupił i on to wyraził, że on rzeczywiście jest arcymistrzem świadectwa XX wieku i tego, co się z kulturą do dzisiejszego dnia dzieje. On jest diagnostą też, prawda? On w pewnym sensie przewidział to, co w tej chwili, bo to trwa dalej. Więc tak, jeżeli pani pyta, czego brakuje, jakiś niedosyt, to właśnie tego, że my musimy się przygotować na czasy, że będzie bardzo mało, że tak powiem, czasu dla studentów, dla ludzi, którzy w ogóle chcą obcować z literaturą, żeby im po prostu pomóc wyrobić sobie własne zdanie, jak to się żartobliwie mówiło.
Trzeci tom tych rozmów z Gustawem Herlingiem Grudzińskim, on nie powstał, dlatego że niestety Gustaw Herling Grudziński zmarł, ale sugerował pan, że w nim zawarte było, to moje pytanie do profesora Włodzimierza Boleckiego, takie wątki bardzo osobiste i rodzinne pisarza. Może to pytanie powinno paść na początku naszej rozmowy, ale na ile ta jego prywatna droga osobista, rodzinna historia, najpierw ojca z żydowskiej rodziny, później pierwszej żony, jak te wszystkie wątki były ważne dla jego twórczości?
No tu dotyka pani bardzo trudnych spraw. No, najtrudniejsza jest taka, że ten trzeci tom nie powstał, więc nie potrafię powiedzieć, jaki byłby wynik naszych rozmów, ale rzeczywiście planowaliśmy porozmawiać o różnych wątkach stricte osobistych, także rodzinnych. No, niestety los inaczej skazał, zadecydował. To, o co pani pyta, to jest temat rzeka i strasznie długo by trzeba rozmawiać, więc ja może najzwięźlej spróbuję to przedstawić.
To może ja zadam pytanie, czy to jest w ogóle nam potrzebne?
Jest potrzebne, bo bez tego się nigdy nie zrozumie żadnego pisarza, żadnego twórcy autentycznego. No, skądś muszą wyrastać problemy, które porusza w swojej twórczości. Jednym z problemów twórczości Herlinga, najmniej zbadanym, najtrudniej opisywalnym, który stanowi wyzwanie, takie intelektualne wyzwanie do zrozumienia i jego, i poprzez niego także innych problemów literackich, czy innych pisarzy XX wieku, mianowicie to są dwa połączone ze sobą tematy, jak dwie strony tej samej kartki. Z jednej strony to jest los człowieczy, z drugiej strony to jest jego tożsamość, albo tożsamość i los. Żeby zilustrować to, o czym mówię. Jest taka figura interpretacyjna, kiedy mówimy, że ostatni utwór pisarza jest jakby jego świadomym lub nieświadomym przesłaniem, który zostawia swoim czytelnikom. I ten ostatni utwór Gustawa Herlinga Grudzińskiego to jest zamierzona taką mikropowieść, właśnie duże opowiadanie podzwonne dla dzwonnika. Ono opowiada o historii żydowskiego chłopca, który stał się katolickim księdzem i który patrzy na świat i ostrzega ten świat przed tym, co się może zdarzyć. W biografii Herlinga jest najmniej zbadana, a fascynująca historia, jak żydowska rodzina, bo rodzina Gustawa Herlinga Grudzińskiego była żydowska, z pochodzenia. Znaczy, matka była Żydówką, ojciec był Żydówką, Żydem, oczywiście także dziadkowie, dzieci wszystkie miały imiona żydowskie. I jak ta rodzina, która nie była rodziną żydowską w sensie religijnym, która się bardzo silnie, można by tak określić, spolonizowała, jak w tej rodzinie Gustaw Herling Grudziński transformował, jeśli tak mogę powiedzieć, swoje rodzinne doświadczenie młodego człowieka ze środowiska żydowskiego, stał się z jednej strony jednym z być może najgłębszych pisarzy chrześcijańskich polskich XX wieku, z drugiej strony jak głęboko wszedł w polskość. I to jest historia polskiej inteligencji, to jest historia polskich Żydów, którzy weszli w polskość tak głęboko, że dzisiaj bez nich niemożliwa była kultura polska. Mamy taki Tuwima, mamy i Chemara, Wata, Leśmiana, wielu jeszcze jest innych. To jest pewien fenomen historyczny, egzystencjalny, artystyczny, świadomość, którego na świecie się nie rozumie. I refleksja Herlinga nad swoją rodziną, nad sobą, nad Polską i polskością, a przede wszystkim postawienie tego problemu tożsamości kulturowej, egzystencjalnej, bo to się łączyło z bardzo wieloma sprawami, to jest wielka sprawa, która bez której nie zrozumiemy osobowości Herlinga Grudzińskiego.
Tylko zapytam, czy bez Herlinga Grudzińskiego jest to możliwe?
Nie, oczywiście. No nie jest to możliwe, dlatego że Herling Grudziński by nam opowiedział własną historię i powiedziałby nam o rzeczach, których nie ma, które nie zostały zapisane. My mówimy w sytuacji, czy ja mówię w sytuacji takiej, kiedy jedyne źródła tych spraw to są fragmenty dokumentów, których jest niewiele, niewiele jeszcze zapisanych przekazów i trzeba pamiętać, że zarówno rodzina Gustawa Herlinga Grudzińskiego, nie rodzina włoska, tylko ta rodzina polska, już praktycznie nie żyje, nie mamy świadków, a to wszystko, co później przedostawało się, czy krążyło, czy tworzyło obraz Herlinga, było bardzo zmistyfikowane. Mnóstwo było nieprawdziwych informacji, albo też braku informacji. Ja sam padłem ofiarą rozmaitych sformułowań, czy pseudoinformacji, które też zapisywałem. Dzisiaj mam nieskończenie większą, dokładniejszą wiedzę o tych sprawach, o których mówimy. No i także jest bardzo ciekawa sprawa, może najważniejsza, na najtrudniejszym, bo bardzo metafizycznym poziomie, która została zapisana w naszej rozmowie poświęconej opowiadaniu Ofiarowanie. To jest wielki problem relacji pomiędzy chrześcijaństwem a judaizmem, widzianym przez człowieka, który z jednej strony niezwykle głęboko wszedł w problematykę religijną, teologiczną, a z drugiej strony człowieka, który egzystencjalnie doświadczył tego przejścia, tego wyjścia z rodziny żydowskiej i dojścia, w punkcie dojścia do pełnej afirmacji chrześcijaństwa. Prześledzenie tego w tych różnych wariantach, i biograficznym, egzystencjalnym, ale może także najważniejszym, bo metafizycznym, czyli w pytaniu o to, czym jest religia dla człowieka w wieku XX, po jego doświadczeniach, co Herling, trudno mi powiedzieć, że on to opowiedział. Herling to wykrzyczał w tej rozmowie. To jest zapisane. To jest świadectwo, którego nie mamy u żadnego pisarza polskiego wieku XX.
Czyli w tym sensie możemy powiedzieć, że chociaż pisarza już nie ma z nami, ale cały czas jest postacią, wokół której twórczo można nadal pracować i na której dorobku, na której postaci można cały czas tworzyć nowe, ważne wątki i narracje.
To jest oczywiste.
Bardzo Państwu dziękuję za rozmowę. Gośćmi Arsenału Kultury była pani Marta Herling, córka Herlinga Grudzińskiego. Profesor Włodzimierz Bolecki.
Dziękuję Państwu.
I Antoni Livera.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.